Gość Radia Gdańsk.
Katarzyna Kotula, pełnomocnik rządu do spraw równości z Nowej Lewicy, z którą rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani minister, dlaczego trzeba hakować system w Polsce w sprawie małżeństw jednopłciowych?
O, ja chyba użyłam nawet tego określenia.
Dlatego je powtarzam.
Tak. Trzeba hakować system, dlatego że politycy przez lata nie dorośli do odważnych decyzji. Społeczeństwo jest od wielu lat dużo bardziej progresywne niż politycy, którzy reprezentują to społeczeństwo w Sejmie. Mamy rząd koalicyjny, rząd koalicji 15 października, w którym też jest takie bardzo silne centrum i silni są konserwatyści, jest ich wielu. Wielu także liberalnych liderów zmierza w kierunku prawej strony, no trochę po to, żeby prawicy odciąć tlen, więc może być tak, że premier tą swoją strategię zmierzania w kierunku prawej strony, czy też od centrum do prawa niektórymi tematami, czy bezpieczeństwa, czy kwestii granicy, był przekonany, że w ten sposób odbieramy tlen prawicy i to może być skuteczna strategia, choć uważam, że ona nas,
właśnie.
Ja uważam, że ona nas zawiodła w kampanii prezydenckiej, także wtedy, kiedy decyzją premiera wstrzymano projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich, bo gdyby ten projekt wtedy w tamtej formule, czyli w tej pierwszej bardzo progresywnej wersji został wprowadzony, nie mielibyśmy wyroku TSUE, ale mamy wyrok TSUE. Ja się bardzo, bardzo cieszę. Od kilku dni trochę inaczej oddycham, będąc przekonana, że jednak zhakowaliśmy system. Może nie my do końca, ale jednak sądy. Wyrok TSUE z listopada poprzedniego roku nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem, dlatego że jestem współautorką stanowiska rządu w tej sprawie. Ono było pozytywne do tego wyroku i wraz ze mną to stanowisko kilka miesięcy przed wyrokiem pisał wtedy wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Trochę rząd nie zwrócił uwagi wtedy na nasze stanowisko, a potem na to, że ten wyrok się zbliża. Kiedy wyrok zapadł, a rząd nie podjął żadnego działania, konsekwentnie wypowiedziało się NSA, a potem WSA i dzisiaj mamy kilkanaście wyroków.
No i teraz trzeba nadrabiać, że tak powiem, zaległości, przynajmniej te administracyjno-prawne. Zeszły tydzień to jest rozporządzenie ministra cyfryzacji w tej sprawie, które pani się już uśmiecha na myśl o tym, które ma ułatwić wprowadzanie w życie tych wyroków sądu, ale to nie jest koniec drogi. Co dalej będzie? Premier Donald Tusk w zeszłym tygodniu apelował między innymi do ministra cyfryzacji, do ministra spraw wewnętrznych o jak najszybsze napisanie rozporządzeń i wdrożenie ich. Pani tego pilnuje zapewne. Na jakim to jest etapie?
26 listopada, czyli dzień po wyroku w roku 2025 spotkaliśmy się w gronie kilku ministrów, ale także ministra Berka, czyli tej osoby, która w rządzie pilnuje kolokwialnie mówiąc, dowożenia rzeczy. Wtedy rozpoczęły się pierwsze rozmowy, pierwsze analizy, natomiast premier Krzysztof Gawkowski od początku przystąpił do pracy, bo pierwsza wersja tego rozporządzenia została już w styczniu opublikowana 2026 roku. Trochę nie było zgody politycznej. Ja nie ukrywam, że przede wszystkim ta zmiana, czyli to, że wyrokami sądów może nie zmieniamy prawa, bo o tym zaraz powiem, ale jednak wprowadzamy trochę inną rzeczywistość dla wielu par, które za granicą zawarły
małżeństwo. W uproszczeniu, Polska musi uznać zawarte za granicą małżeństwa jednopłciowe.
Tak, czyli musimy transkrybować zagraniczne akty małżeństwa. To oznacza, że te osoby będą mogły udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i wyjść z polskim dokumentem, który potwierdzi, że Kasia i Ania, które są małżeństwem w Niemczech, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii, są także małżeństwem w Polsce. Natomiast nie było długo zgody w rządzie. Oczywiście nie było takiego zielonego światła ze strony premiera, ministra Kierwińskiego. O to walczyliśmy przez ostatnie miesiące, tygodnie. Minister Sebastian Gajewski, który jest wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zadbał o to, żeby Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał stosowną opinię. Ona jest bardzo ważna, bo ZUS mówi dzisiaj, wszystkie osoby, które udadzą się do nas z dokumentem potwierdzającym tą transkrypcję, będą podlegały wszystkim tym świadczeniom, które są w zakresie kompetencji, w zakresie działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I my ostatnie tygodnie, miesiące, nie ukrywam, że działaliśmy na rzecz tego, żeby premier zmienił zdanie, choć oczywiście jest to przede wszystkim zwycięstwo tych organizacji, które od lat działały, tych aktywistów, tych aktywistek, tych małżeństw i pełnomocników tych małżeństw.
Ale premier, a co zaważyło na tym, że premier zdanie zmienił?
Myślę, że zaważyło to, że było coraz więcej wyroków, więc kierowaliśmy taki komunikat w stronę premiera. Zaważyło też to, że premier Krzysztof Gawkowski był zdeterminowany i minister, wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski do tego, żeby to rozporządzenie wydać i podpisać, a to znaczy, że ono zostałoby wysłane do ministra Kierwińskiego. No i byłoby takie oczekiwanie i było oczekiwanie z naszej strony, że to rozporządzenie zostanie podpisane. Premier zdał sobie sprawę z tego, o czym ja mówiłam od wielu tygodni, miesięcy, że tych wyroków będzie coraz więcej, bo mieliśmy wyrok NSA 20 marca, który potwierdzał wyrok TSUE dotyczący pierwszej pary, ale potem zaczęły zapadać kolejne wyroki NSA, które już, uwaga, coraz szerzej interpretowały to prawo do transkrypcji, bo tam było też jedno małżeństwo, które tylko wyjechało specjalnie w tym celu, żeby to małżeństwo zawrzeć. No i myślę, że premier zdecydował, że jednak to jest moment, w którym no nie możemy uciekać od wyroku polskich sądów, czyli w USA i NSA wypowiadające się.
To kiedy ta procedura administracyjna się zakończy? No bo rozumiem, że jeszcze jest potrzebny dokument ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Tak, jest wydane rozporządzenie, to znaczy jest podpisane rozporządzenie przez premiera Krzysztofa Gawkowskiego, ono zostało podpisane w tamtym tygodniu. Jest deklaracja, że na początku tego tygodnia, dziś, jutro, pojutrze minister Marcin Kierwiński, który nadzoruje MSWiA, i jest potrzebny jego podpis do tego, żeby to rozporządzenie weszło w życie. Tam jest jakiś krótki okres jeszcze konsultacji, ale pewnie taki bardzo, bardzo krótki, 3-5 dni prawdopodobnie, tak czasem skracamy terminy. No i potem wejdzie w życie. Ale co to znaczy? To znaczy, że jeszcze potrzebujemy około 3 miesięcy, żeby zmienić i zabezpieczyć system rejestrów państwowych, bo rejestry państwowe, które są potrzebne do tej zmiany, to są rejestry, w których jest rejestr PESEL, których są rejestry podpięte do tego są rejestry i systemu ochrony zdrowia, i kwestia bezpieczeństwa tych danych jest ważnym elementem, więc ta zmiana jeszcze musi przejść testy. Nad tym czuwa i to nadzoruje minister lewicy Dariusz Standerski, ale jestem przekonana, że ta zmiana wejdzie w życie szybko. No, wiem, że Gdańsk czeka na tą zmianę właśnie.
Wtedy urzędy gmin będą już mogły...
Urzędy stanu cywilnego będą mogły...
Urzędy stanu cywilnego, tak.
Te samorządy, takie jak na przykład Gdańsk, które zdecydowały się na to systemowe rozwiązanie, czyli czekają na rozporządzenie, będą mogły wtedy przystąpić do pracy. Tymczasem jeszcze w zeszłym tygodniu, po tym, kiedy Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy zdecydował się na tą pierwszą transkrypcję dotyczącą NSA, tam też było tak, że nie czekano na tą systemową zmianę, ponieważ wyrok był terminowy NSA, ale na przykład Wrocław zdecydował się na to, żeby nie czekając na rozporządzenie zdecydować się na transkrypcję. I uwaga, to jest wspaniała historia, bo tych dwóch mężczyzn żyje ze sobą 48 lat, więc polskim konserwatystom osobiście życzę tak dobrego wyniku, kibicuję im, żeby kiedyś też mogli pochwalić się takim stażem.
Złote gody niemalże zaraz, prawda?
Tak,
można
lata,
by było powiedzieć. Dobrze, zakończmy ten temat. Na tym rozumiem, że to jest kwestia czasu i w tym tygodniu to rozporządzenie to powinno zostać podpisane, a potem 3 miesiące, żeby to wprowadzić
w
życie.
I to wejdzie w życie. Równość, godność, miłość, szacunek i bezpieczeństwo. Z tymi hasłami jako koalicja 15 października szliśmy do wyborów i dobrze, że w końcu zaczynamy wywiązywać się z własnych obietnic. To jest nam bardzo potrzebne.
A macie dane, ilu par to dotyczy w Polsce?
Ja kiedyś robiłam jako Departament do Spraw Równego Traktowania, zbieraliśmy takie dane, to jest około 1000-2000 par, ale my możemy o wszystkich nie wiedzieć. Zbieraliśmy te dane z ambasad i z konsulatów. Natomiast jak to będzie wyglądało w praktyce, tego nie wiemy. Jakaś część osób się na to zdecyduje, mając gwarancję, że ZUS wydał takie, a nie inne oświadczenie. Mamy słowa przedstawiciela chyba NFZ-u też, w kanale Zero one padły, że też NFZ, więc czekamy na pozytywną opinię ministra finansów, żeby te osoby też mogły się rozliczać. To właściwie będzie taki trochę test na żywym organizmie. Mamy w Polsce wprowadzono uznanie małżeństw zawartych za granicą w taki, a nie inny sposób, bo politycy na czas do tego nie dorośli. Dobrze, że dzisiaj możemy tym parom powiedzieć, będziecie mieć inną możliwość uznania swojego związku.
Pani minister, pani się do prokuratury dzisiaj w Gdańsku wybiera?
Ja się dzisiaj wybieram do prokuratury z 31 marca złożyłam zawiadomienie w sprawie Prime MMA. To miała być gala, choć ja bardzo nie lubię tego słowa, ono trochę przekłamuje istotę tego wydarzenia. Miał być zorganizowany event w Lubinie o nazwie Closure Combat. Prime MMA chciało zatrudnić do tego, albo być może zatrudniło, bo chciałabym, żeby właśnie prokuratura to sprawdziła, czy zostały wtedy podpisane umowy. Osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, o których mogę dzisiaj podejrzewać, że ich sytuacja prawna mogła wyglądać tak, że nie były w pełni świadome tego, co podpisują. Jeśli jakieś dokumenty podpisały, a takie informacje gdzieś w mediach się pojawiły od jednej z tych osób, 8 osób miało bić się w klatkach. To jest promocja agresji, to jest promocja przemocy, ale to nie jest najgorsze, to jest monetyzacja tak naprawdę przemocy. Moje biuro, gdańskie biuro, Marta Zarańska, Cyprian Mrzygłód byli bardzo aktywni wtedy, kiedy jeszcze żył Krzysztof Kononowicz. Ja byłam jedyną posłanką, która reagowała i zgłaszała do odpowiednich instytucji i organów tą sprawę Krzysztofa Kononowicza. Niestety skończyła się ona tragicznie. Te osoby, które wykorzystywały Krzysztofa Kononowicza, zarobiły ogromne pieniądze na tym. Prokuratura w Białymstoku na przykład umorzyła to postępowanie, więc działaliśmy na rzecz tego, to i dziennikarza Radia Z, i pan Łukasz Wójcik, i inne osoby, żeby prokuratura krajowa podjęła te czynności raz jeszcze i sprawdziła. I to się dzieje. Znaczy, musimy wysłać jasny sygnał. Nie ma zgody na promocję agresji, promocję przemocy. Ja rozumiem promocję sportu. Sama jestem byłą tenisistką, moja córka też jest byłą zawodową zawodniczką.
Ale myślę, że nie stawiajmy obok sportu
no właśnie,
tego,
więc mamy sportowców, nie obrażajmy. Mamy MMA, tak, prawda? Natomiast tutaj mamy promocję agresji, promocję przemocy i są systemowe rozwiązania, które idą, są procedowane w Sejmie, nad innymi
właśnie
pracuje
to chcę
rząd.
Zapytać, bo to jest złożenie zawiadomienia o przestępstwie to jest jedna rzecz, ale czy są plany wprowadzenia jakichś przepisów, które by ucinały w ogóle taką możliwość, no bo nie wiem, jakich słów tutaj nawet użyć. To jest bardzo bulwersujące. To znaczy zamknięcie, zmuszenie się do bicia kół dla rozrywki innych osób, na przykład niepełnosprawnych, albo nieporadnych życiowo, albo być może nieświadomych tego, w czym biorą udział. To brak słów trochę.
Tak, to trochę wykracza poza granicę chyba naszego wyobrażenia do tego, co jest dozwolone, a co nie.
To co można z tym zrobić prawnie?
Tak, już powiem. W Sejmie były dwa projekty, teraz to jest jeden projekt Koalicji Obywatelskiej, projekt poselski, który penalizuje patostreaming i streaming, ale także po rozszerzeniu tego pierwotnego projektu, bo projekt jest po pierwszym czytaniu, jest w komisji kodyfikacyjnej, połączył się, a właściwie chyba wchłonął projekt Prawa i Sprawiedliwości tożsamy, a to pokazuje, że jest zgoda polityczna od prawa do lewa w tej sprawie. Tam jest na pewno penalizowanie patostreamingu, ale także penalizowanie takich sytuacji, w których ktoś jest poniżany, pomimo że na przykład pierwotnie wyraził na to zgodę, bo trzeba będzie zbadać, czy sytuacja życiowa tego człowieka, albo może jego zdolności do podjęcia czynności cywilnoprawnych, no są w jakiś sposób na przykład ograniczone, a podejrzewam, że tak było w przypadku Closed Combat i dlatego chcę, żeby prokuratura to zbadała. To będzie penalizacja, natomiast w Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad ograniczeniem szkodliwych treści dla dzieci. Bo jeden aspekt tej bulwersującej sprawy to jest promocja agresji, promocja tych bardzo szkodliwych treści. Drugi aspekt to jest taki, kto ma dostęp do tych treści. No dzisiaj dzieciaki i młodzież. Można powiedzieć, że dzieci wychowują się na promocji agresji, a potem mówimy, o, chcemy walczyć z przemocą rówieśniczą, tak? No jak mamy walczyć z przemocą rówieśniczą, jeśli jest przyzwolenie państwa, albo nie ma skutecznych narzędzi, żeby walczyć z taką promocją. Więc ograniczenie dostępu do treści tam głównie jest pornograficznych, natomiast kwestia także rozszerzenia, wiem, że trwają prace nad właśnie definicją tego, czym jest patostreaming. To jest bardzo, no niestety bardzo też polskie zjawisko, w takim sensie, że ono jest bardzo w Polsce popularne. Być może dlatego, że przez lata twórcy, którzy tworzyli taki content, po prostu byli bezkarni. To się, mam nadzieję, skończy. Ustawy idą, są procedowane, będzie także projekt rządowy.
Jak pani sądzi, jaki to jest horyzont czasowy?
No myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy. Wydaje się, że jest zgoda w parlamencie co do tego, szczególnie jeśli chodzi o ten aspekt oddziaływania na dzieci, oddziaływania na młodzież, bardzo, bardzo szkodliwe. No ja bym bardzo chciała, też mocno apeluję do samorządów, bo Closed Combat nie odbyło się w Lubinie, wtedy kiedy i ja i ktoś jeszcze...
Z powodu oburzenia społecznego.
Z powodu oburzenia społecznego, z powodu tego, że te informacje się pojawiły o zgłoszeniu do prokuratury. Trwało wtedy poszukiwanie drugiej nowej lokalizacji i bardzo apeluję do samorządowców, bo to jest ważne, żeby właśnie włodarze miast, włodarze samorządów mówili jasne nie promocji. Nie wyobrażam sobie, żeby możliwe było wynajmowanie obiektów sportowych. No, powinniśmy właściwie przestawić wajchę i postawić wszystko na to, żeby promować sport wśród młodzieży, promować zdrowe odżywianie i promować życie bez agresji, bez przemocy i też sposób postępowania daleki od przemocowego, więc mam nadzieję, że ta zgoda ponadpolityczna i to, że każda z formacji właściwie przedstawia jakiś projekt i rząd, czyli Ministerstwo Lewicy, Ministerstwo Cyfryzacji. Pracuje nad też rozporządzeniem takim rządowym, że one wszystkie w jednym pakiecie spowodują ograniczenie treści patostreamingu i postawią też taki stop i powiedzą, to jest granica, jeśli chodzi o patowalki.
A propos pracy, to w Lewicy samej pracujecie już też z tego, co wiem, nad przygotowaniami do wyborów nadchodzących, no bo to przyszły rok to już tak naprawdę lada moment. Będzie pani kandydować ponownie z Pomorza?
Jestem tu dzisiaj w dość intensywnym dniu. Mamy spotkanie z panią prezydent Dulkiewicz. Będziemy rozmawiać o tym, co się udało. Idzie przecież ustawa metropolitalna, także przez Sejm jest procedowana. Ale jestem do końca dnia, otwieramy dzisiaj biuro w Starogardzie. Mamy otwarte spotkanie z mieszkańcami. Chcemy rozmawiać, chcemy ruszać w Polskę. Chcemy opowiadać o tym, co się udało. No ale trwają jeszcze prace. Ja przygotowuję dużą nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Coś, co zapowiadałam od wielu miesięcy. Też chętnie przyjdę o tym opowiem, świadczenia rodzinne będą uzależnione
Pani
od
minister,
tego, czy dziecko jest pod opieką medyczną.
Bo tak. Ja nie pytałem o to, jaki dzisiaj plan dnia, tylko pytałem o to, czy pani będzie kandydować z Pomorza w kolejnych wyborach.
Oczywiście, że tak. Tak planuję i dlatego, tak jak mówię, jesteśmy wszędzie w Polsce, ale jestem też regularnie tutaj na Pomorzu i chcemy, żeby nasze biuro było aktywne w każdej, nie tylko w samym Gdańsku oczywiście, ale także w odległych zakątkach Pomorza. No, na dzisiaj takie są plany.
Chociaż... Czyli taki jest plan dalej Lewicy, liderki, list spoza regionu, tak?
Tak, no dzisiaj, na dzisiaj jest taki plan oczywiście, ale myślę, że przede wszystkim w następnych miesiącach warto ruszyć w Polskę, trochę pojeździć i opowiadać o tym, co tak naprawdę się udało, bo dużo się udało, nie zawsze rząd potrafił, według mnie, mieliśmy duży problem na początku z komunikacją, dzisiaj jest Adam Szłapka, jest rzecznik, który dobrze to komunikuje, co się udaje i co robimy. I nie chodzi o propagandę sukcesu, tylko trochę o to, żebyśmy mogli porozmawiać z ludźmi, co zrobiliśmy, renta wdowia, wolna wigilia, to są te osiągnięcia Lewicy, ale także reforma Państwowej Inspekcji Pracy, idzie właśnie duża nowelizacja ustawy o przemocy.
Ta reforma to idzie tak powoli, nie? Troszkę tej Państwowej Inspekcji
Pracy. Nie, ona jest już przegłosowana, ale ona jest przegłosowana, wchodzi w życie, więc to jest bardzo kompleksowa zmiana. Wszystko, co się dzieje w Ministerstwie Rodziny, w Ministerstwie Cyfryzacji, ale żeby nie było, że mówię tylko dobrze o swoich ministrach, no bo to jest oczywiste. Myślę, że i program Aktywny Rodzic, pierwotnie tak zwane babciowe, to są ważne elementy tego, co dzieje się w Ministerstwie Rodziny i tak zwane użłobkowienie, bo wciąż uzupełniamy białe plamy. Obok mnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pracuje Marzena Okła-Drewnowicz, tam jest bon senioralny, który właśnie został wypracowany i przyjęty, więc trafiamy do poszczególnych grup. Nasza słabość jako koalicji 15 października, myślę, że właśnie trochę brakuje nam tego języka i tych propozycji dla osób młodych i to jest coś, nad czymś powinniśmy popracować. My jako Lewica mówimy o tym, że nasza polityka mieszkaniowa jest skierowana do młodych, no bo mamy problem z demografią, a żeby ludzie chcieli zakładać rodziny i zachodzić w ciążę, potrzebujemy stabilnego rynku pracy, potrzebujemy dobrej polityki mieszkaniowej. No i potem transport publiczny, ale to jest coś, co w mojej ocenie akurat się udało. Ja nie ukrywam, że śmigam też czasem, kiedy jest okazja, pociągami po Polsce i rzeczywiście tu jest ogromna zmiana i tutaj minister infrastruktury rzeczywiście wykonał dobrą robotę w tej sprawie, ale jeszcze nie jesteśmy w jakimś idealnym stanie. Jeszcze
i tutaj
coś
semafor
do
pokazuje stop. Musimy kończyć, bo czas nam upłynął. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.